w związku. Na podcast zapraszają
Paulina Koziejowska
i Maciej Orłoś. Zaczynamy. Terapeuta par razem z nami dzisiaj, Piotr Mosak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszymy, że możemy Cię tutaj gościć w naszym podcaście w związku. I ja jestem w ogóle zaskoczona, że my nie poruszyliśmy do tej pory tematu zazdrości.
W naszym podcaście.
Może jest Wam obcy.
Znaczy, wydawać by się mogło, że zazdrość jest tak oczywistym elementem związków i że występuje tak często, że powinno się o niej mówić, a ja naprawdę rzeczywiście nie pamiętam, czy w ogóle choć raz wspomnieliśmy, może z raz czy dwa, ale tak mimochodem i przy okazji. A tymczasem wychodzi na to, że zdecydowanie to jest wątek wart takiego pochylenia się, prawda?
Bo zazdrość to jest taka etykieta. My jesteśmy wobec siebie zazdrośni, chociażby, nie wiem, przez terytorium, przez bliskość, przez różne rzeczy, tylko my tego nie nazywamy zazdrość. Tylko jakby jest nam nieprzyjemnie, jak ten kolega za blisko siedzi tej mojej żony, albo ta moja żona opiera rękę na jego kolanie, a nie moim. I mówimy, to mi się nie podoba, nie przesadza i tak dalej. To wszystko jest ta zazdrość, może i zdrowa, natomiast nie używamy słowa zazdrość. Dopiero kiedy się coś dzieje, przyłapujemy na czymś lub przekraczamy granicę, pojawia się definiowanie. Ach, bo ty... I to przeważnie ten, który przekracza te granice, mówi: o Boże, ale ty jesteś zazdrosna. I wtedy pada pierwszy raz słowo zazdrość.
Ale czy to wynika z tego, że ta osoba, która jest zazdrosna, nie chce się przyznać, że jest zazdrosna czy zazdrosna?
My nie wiemy, że to o to chodzi, że jesteśmy zazdrośni, bo to jakby narusza nasz hierarchię wartości tego, na czym ten związek miał polegać, że tak miało nie być, że ty powinnaś od razu wiedzieć, że są pewne rzeczy, które nie wypada robić, bo będzie mi przykro i tak dalej, więc nie pada słowo zazdrość, mimo że wiadomo, że o to chodzi.
Ale to może w takim razie wcześniej sobie warto zakomunikować, że nie podobało mi się to, co robiłaś i za blisko tańczyłaś z nim nieodpowiedni sposób i tak dalej, no bo i wtedy ta kobieta powie, no ale jak to, przecież tylko tańczyłam, tak? To też tańczyłam, ale ja tańczyłem inaczej, tak? Ale jak to inaczej? Czyli w jaki sposób to znaczy inaczej? No bo ja tańczyłem szybszy, tańczyłaś wolny, no bo akurat wolny był, no to co miałam zrobić? Miałam uciec z tego parkietu i zaczyna się afera, więc może po tej aferze warto sobie jakoś zakomunikować, co dla kogo jest przekroczeniem tych granic, o których wspomniałeś.
Ja myślę, że nawet wcześniej można ustalić, w ogóle jak decydujemy się na to, że mówimy, że przepraszam, to będzie trwały związek, no to oczywiście, jakie są zasady, z jakiego świata ty pochodzisz, z jakiego ja, co dla ciebie jest ważne, co robi przykrość, żeby o tej zazdrości porozmawiać, bo naprawdę tak różne związki przewijają się przez świat, o tak różnych zasadach i wartościach, że dobrze byłoby to omówić. Bo jeżeli jesteśmy w jakimś środowisku, że pewne rzeczy są dopuszczalne, na przykład w środowisku sportowców jest tak, że nagość nie jest żadnym problemem. Na AWF-ie, na studiach, przy zawodach, wszyscy się przy sobie przebierają, rozbierają, chodzą pod prysznic. Jakby, widzimy czasami, nie wiem, w tym dziwnym internecie jakieś takie wow z wypiekami na twarzy, zdjęcie, bo kolarz, a to robi siku do rowu po drodze, albo właśnie się przebiera, nie mając majtek i wszyscy, ola Boga Świętego, co tam. I nagle osoba ze świata pruderyjnego bardzo ma takiego męża czy żonę, gdzie oni w ogóle nie wiedzą, że przekraczają jakieś granice. No i wtedy trzeba porozmawiać, jak to wygląda, z czego się wzięło i która ze stron ma być bardziej elastyczna. Czy ja mam odpuścić, bo oni naprawdę nie robią nic złego, bo oni wręcz siebie nie widzą. Oni mają się ubrać w dres, przebrać w strój, szybciutko to zrobić, mają na to 30 sekund i tam nie ma niczego oprócz tego, że tylko się przebieramy albo szybki prysznic musimy wziąć. Natomiast tu ta nagość często w naszym kraju, nawet pod prysznicem, na basenie, my się kąpiemy w majtkach, my nie możemy sobie na to pozwolić, jesteśmy wstydliwi z dziećmi, nie oglądamy filmów, gdzie są ludzie rozebrani i tak dalej. Więc rozmawiamy nawet wcześniej, ale tego nie ma, więc tak jak powiedziałaś, jeżeli się coś zdarzy, to już jest pierwszy sygnał, siadamy i ustalamy nasze zasady.
No ja chcę powiedzieć, że to mi przypomina to, o czym powiedziałeś, co dotyczy świata sportu. Przypomina mi też świat teatru. To jeszcze pamiętam ze swojej pracy w teatrze. No, mówiło się o tym, że koleżanka, aktorka w garderobie, jak się przebiera, ona nie jest kobietą, tylko jest koleżanką. I w związku z tym to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu mamy takie warunki pracy i tak dalej, i tak dalej.
No, no, ale
No, no.
Tak, tylko widzisz, to jest twój punkt widzenia, a załóżmy twojej partnerce ówczesnej, czy no. partnerce jakiegoś aktora, ona widzi to, co czyta w mediach, czyli że połączył ich film, połączył ich serial, no więc znaczy,
ale to
że
nie z tego powodu, że się, wiesz, przebierali w tym
ale
samym
Maciek,
miejscu.
Maciek nie dodał, że czasami ta garderoba to jest ten kącik za szafą i tam są wszyscy. Że to nie są oddzielne pokoje i ktoś do niej wchodzi, tylko że właśnie naprawdę tam się wszyscy...
Kotłuje jakby... się to tak. Te warunki są naprawdę różne.
No ale słuchajcie, czy to nie jest tak właśnie, no bo mówimy tutaj o sportowcach, o aktorach, o prezenterach, dziennikarzach, no ale teraz bardzo dużo czasu poświęcamy pracy. Nieraz w korporacjach siedzimy po 12 godzin i też to się wszystko kotłuje właśnie, no może nie pod względem na gości.
Miejmy nadzieję, że bez na gości w tych korporacjach się
kotłuje.
Ale na
tych wyjazdach integracyjnych ponoć różne rzeczy się odbywają.
Bo tylko, nie, no pewnie, tak. Tylko przestraszymy tutaj słuchaczy.
No ale chyba coś w tym jest.
No ale właśnie jak to jest, czy, bo właśnie często jesteśmy zazdrośni o tych kolegów, koleżanki z pracy, no bo rzeczywiście ponad połowę życia spędzamy z tymi ludźmi, a nie z rodziną.
Ja myślę, że nie można rozmawiać o zazdrości bez drugiego słowa bardzo ważnego na Z, bez zaufania. Czyli definiujemy, co to jest zaufanie i przez to dopiero definiujemy zazdrość. Bo jeżeli ja ci ufam, czyli uczymy się, że jeżeli naprawdę coś się wydarzy, to będziesz pierwszy, pierwsza, a moje rzeczy będą spakowane. Jeżeli moja miłość wygaśnie, a w kimś innym się zakocham, no bo to jest takie ważne, no muszą być uczucia, żeby to było prawdziwe. I jeżeli mnie spytasz, czy coś się dzieje, ja ci odpowiem nie, to znaczy, że się nic nie dzieje, jest koniec tematu. To są takie ważne rzeczy. No, my z żoną mamy obgadane, że gdyby sąsiadka podeszła do niej czy do mnie i powiedziała, proszę pana, co tu się działo, jak pana nie było? No naprawdę nie wyobrażałam sobie taki przemarsz wojsk i jakie to były dźwięki, a po ogrodzie jak biegali. To ja powiem, bardzo dziękuję, cieszę się, że miała pani atrakcję, wrócę do domu i powiem, kochanie, działo się coś, o co mam się przejmować czy martwić? Nie. Okej.
Okay. No tak, czyli no kwestia zaufania.
Zaufanie,
to, co
tak, dokładnie
kluczowe
zaufanie.
Kluczowe słowo.
Tak, i to, co powiedziała Paulina, dopiero jak przekraczamy granice, musimy usiąść i porozmawiać o zazdrości. Wiesz co, jesteśmy tyle lat razem, byliśmy na wielu imprezach, ale nigdy nie widziałem, żeby facet, z którym tańczysz, tak jakby masował ci te plecy i schodził poniżej linii pasa. Nie rozumiem, co się dzieje. Możesz mi to wytłumaczyć, możemy ustalić pewne zasady, bo jestem zaskoczony. I na spokojnie rozmawiamy, co
myślę,
się
że
dzieje.
Taka rozmowa jest możliwa na spokojnie, jak jeszcze alkohol był po drodze.
No to rozmawiajmy emocje. Na drugi dzień, na trzeci. Pamiętajmy też, że jeżeli to są sprawy ważne, a nigdzie się nie śpieszymy, a śpieszymy się na pociąg czy samolot, więc jeżeli nie śpieszymy się, to wtedy tak naprawdę możemy rozmawiać kilka dni. Czyli pierwsza zasada jest taka, że nie musimy dzisiaj do niczego dojść. Dzisiaj mówimy o swoich emocjach, o swoich potrzebach, o tym, jak nam się wydawało, że powinno być. Nie lubię słowa powinno, no ale od tego zaczynamy, w jakim świecie żyjemy i dajemy sobie czas na znalezienie tego złotego środka.
Tylko wracajmy do tej rozmowy, bo bardzo często, prawda, jest tak, że okej, już chodźmy spać, że wrócimy do tematu jutro, a jutro już mamy natłok innych zajęć do tego tematu i to się nam nawarstwia i potem za 2 miesiące, no i widzisz, znowu zrobiłaś to samo, tak? Znowu był ten taniec.
To jest priorytet. Musimy o tym rozmawiać, bo jeżeli to odłożymy, to będzie coraz gorzej, bo my będziemy niezadowoleni, że nie ustaliliśmy. Druga strona uważa, że no chwilę porozmawialiśmy, więc jest ustalone, skoro nikt mi nie zabronił, ja się nie zgodziłam, więc co ja robię złego? No i to się będzie nawarstwiało, aż w końcu kiedyś wybuchnie, a nie o to chodzi, żeby wybuchało, bo może naprawdę nie robimy nic złego, i wcale nie chcemy, żeby te ręce wędrowały gdzieś tam, tylko nie zwracaliśmy uwagi, bo byliśmy w szkole w kółku tanecznym i wszyscy tak robili, wręcz to było
prawie trochę to
miłe.
Naciągane, co mówisz. Ja już bym w taką bajkę nie uwierzył. Natomiast jeśli chodzi o rozmowy, o rozmawianie, no to z naszych rozmów z ekspertami w naszym podcaście wynika, że z tym jest dosyć słabo, prawda? Ten wątek się przewijał kilka razy, że, to znaczy, że z rozmawianiem jest tak. Nie najlepiej.
Ale my się wstydzimy przyznać właśnie do tego, że jesteśmy zazdrośni o swojego partnera?
My nie wiemy, jak rozmawiać, bo z komunikacją jest taki problem, że my, kiedy pojawiają się trudne tematy, to albo zbywamy, albo lekceważymy, albo mówimy, że się czepiasz, że to niewłaściwy moment i my tak próbujemy, każda ze stron. Mhm. Polskie przysłowie i w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz, prawda? I w końcu uczymy się po latach, że nie ma sensu zaczynać trudnego tematu, albo ktoś powie, co żeś wymyślił, a w tym momencie musisz, no przecież mieliśmy kiedy indziej. I my się uczymy nie rozmawiać, bo z tej rozmowy nic nie wynika, jakby nic nie wychodzi. albo krytyka, albo czepianie, albo ktoś kogoś tam porządnie objedzie, że teraz, że musisz i w ogóle, a przecież powinieneś zwrócić uwagę na coś innego, bo my też jesteśmy narodem, który pięknie odwraca kota ogonem. Jeżeli chcemy na coś zwrócić uwagę, to zaraz mamy. To spójrz na siebie lepiej, a ty wtedy to i to i to i to. No i nie mamy rozmowy, tylko licytację. Kto gorszy?
Powiedziałeś o politykach teraz? Czy w ogóle o nas?
Wszyscy, bo my wszyscy jesteśmy takimi politykami, że daj spokój. W tych związkach też.
Szkoda, że nie dyplomatami. To by może było lepsze.
Właśnie, właśnie. Bo ta dyplomacja jest fajna. O tym trzeba mówić, że skoro się kochamy, skoro sobie coś obiecywaliśmy przed tym ołtarzem, czy bez ołtarza, nieważne, to jednak powinniśmy siebie darzyć co najmniej szacunkiem. Więc w tej rozmowie też powinien być szacunek. Jakikolwiek. Tam powinna być kultura. Tam nie powinno być wyzwisk. Ja ostatnio pogoniłem taką jedną parę, która mi przez 45 minut tak się wyzywała. Po prostu uszy puchły. Ja w końcu mówię, wiecie państwo, ja pracuję ze związkami. Wy macie prawo żyć tak, jak żyjecie, ale ja chyba za mało biorę, albo w ogóle nie mam na to miejsca w głowie, żeby z wami pracować, bo tutaj jakby nic się nie da. Mhm. Jak państwo ustalicie, że jesteście związkiem i będziecie chcieli porozmawiać, a nie przy trzeciej osobie wyzywać się naprawdę od najgorszych, czyli nie jak związek czy miłość, bo ja nie wiem, co ich łączyło tak naprawdę, to możecie państwo się zgłosić. Natomiast na razie nie widzę miejsca dla mnie, także przepraszam, dziękuję.
I co wtedy w takim momencie terapia indywidualna na początek jest potrzebna chyba?
A ja nie wiem, to jest ich problem, nie mój. A oni tak żyją. Związki sadomasochistyczne wbrew pozorom są bardzo trwałe. Nie potrafią razem żyć, ale nie potrafią żyć bez siebie. Natomiast to jest straszne, bo to nie jest tak, że oni nie będą żyli razem, tylko oni nie będą żyli szczęśliwie. A ja jestem fanatykiem szczęśliwego życia i szczęśliwych związków, więc ja w to nie wchodzę.
A w takim razie, czy zazdrość jest takim uczuciem, które może przyczynić się do szczęścia, do tego, żeby było to szczęście? Znaczy, czy zazdrość w odpowiedniej dawce jest potrzebna, czy jest uczuciem wyniszczającym, niewłaściwym i niewskazanym?
Przekraczanie granic, kiedy zazdrość staje się kontrolą, niszczy związek. Ostatnio dyskusja była gdzieś w internecie nawet. Się odważyłem tam dorzucić swoje 5 groszy na temat sprawdzania telefonów. I faktycznie mamy prawo do swojej prywatności, intymności w związku jak najbardziej, tylko nie zapominajmy, że na szczycie hierarchii wartości w związku jest my, związek, a nie ja. Bo jeżeli jest ja, to nie ma związku, tylko jest jakaś osoba, która ma swój dwór, wyznawców, kogokolwiek, bo ja jestem najważniejszy, najważniejsza. Więc jeżeli my jest najważniejsze, na drugim miejscu mamy ja, na trzecim miejscu mamy dzieci i tak dalej, więc dlatego my mam prawo zajrzeć, czyli nie kontroluję, bo nie mam potrzeby, bo ci ufam, ale jeżeli coś mnie trafi, film, opowieść koleżanki, kolegi, cokolwiek, przeżywam niepokój, nie mogę spać raz, drugi, trzeci, to od tego mam tego kochanego partnera, któremu mam problem. Mam z tym problem, przepraszam, nie chcę, jest mi ciężko, ufam ci, ale potrzebuję zajrzeć do twojego telefonu, czy tam jest coś. No, możemy zacząć od pytania, czy coś złego się dzieje? Nie. Okej, ufam ci, ale jeżeli mi to nie wystarcza i mnie zżera ten robak tego niepokoju, to wtedy mam prawo poprosić i mówię, czy mogę zajrzeć. I ten partner ma obowiązek nie zadbać o swoją prywatność, bo ona jest na drugim miejscu, tylko o związek, o mnie, żeby powiedzieć, tak, dla związku to zrobię, bo widzę, że ciebie to niepokoi. Proszę bardzo. Mhm. To są moje społecznościowe, nie wiem, miejsca, gdzie piszę, gdzie coś i tak dalej. No mogę powiedzieć, że tu są służbowe, to nie, rzuć okiem, zobacz, że to z prezesem, z szefem. I już. I to tak naprawdę powinno nam wystarczyć. Mówimy, dziękuję Boże, uspokoiłeś mnie, uspokoiłaś i tak dalej. Mam święty spokój, dziękuję. Ale jeżeli to nie wystarcza, to jest właśnie kontrola. To jest ta zazdrość, która niszczy związek. Bo my mamy sobie ufać w związku. Oczywiście ta sytuacja kryzysowa jest do rozwiązania przez dwoje, a nie, że osoba z tym lękiem zostaje sama. Mhm. O nie, nie, moja prywatność jest ważniejsza. No to wtedy mamy ja. Wtedy nie mamy my. Bo moja prywatność jest najważniejsza. Jak ja tego nie cierpię, kiedy jest kryzys, nie ma prywatności, bo musimy stanąć na rzęsach, zrobić wszystko, żeby ten kryzys rozwiązać. Natomiast jeżeli osoby wykorzystują, i to jest straszne, to mi pokaż, co drugi dzień mi pokaż, a nie. Już wiesz, bo w tym momencie mam prawo spytać, wyjaśnij mi, dlaczego po tym, co było przedwczoraj, dzisiaj mi nie ufasz. Co się wydarzyło przez te 2 dni?
Mm-mm.
A i tu się już pojawia, no ufam ci, ale cię kontroluję. A no to dziękuję, w związku się nie kontrolujemy. Związek to jest wolność. Związek to są równe prawa. W związku nikt nie może nikogo do niczego zmusić, ani nikogo karać, bo nikt nie ma prawa. Więc w związku to zaufanie polega na tym, że robimy uczciwie wszystko. Jeżeli mamy kryzys, to go jakby rozwiązujemy i pokazujemy i tyle. Tylko że w normalnych związkach, czy zdrowych związkach, czy takich zwyczajnych związkach, te telefony i tak leżą na wierzchu. Te piny znają, dzieci znają moje piny, bo mi się nie chce odebrać telefonu. Mówię, weź tam zajrzyj, co tam dzwoni, czy coś i tak dalej, więc się nie dzieje. Natomiast faktycznie ludzie są przyzwyczajeni. Na przykład no my z żoną to na drugim roku studiów się pobraliśmy, więc nie było tej prywatności. Ale są ludzie, którzy w wieku, nie wiem, 30-40 lat pobierają się, poznają, mają ileś nagromadzonej prywatności, znajomości i powoli wprowadzają w ten świat i oni gdzieś trzymają tę intymność. Natomiast w tym kryzysie, kiedy naprawdę go omówimy, opowiemy, że to jest to, że mnie to boli, że mi jest przykro, mamy prawo sięgnąć, mamy jakby obowiązek prawie, że zadbać o tego partnera, partnerkę, przedstawić, wyleczyć ten związek. No i w tym momencie jest koniec tematu. Ale nie wracamy do tego, bo odzyskałem zaufanie. Dziękuję, mam nadzieję, że więcej mnie to nie trafi.
Czyli mamy tutaj właściwie zamknięty wątek, który zamierzaliśmy poruszyć pod tytułem, jak to się nazywa?
Mikrozdrady. Znaczy ja bym powiedziała, żeby dopiero otworzyliśmy ten wątek mikrozdrady. No właśnie, bo wszyscy w tej chwili żyjemy z przylepionymi telefonami do dłoni. Mam wrażenie, że z tym telefonem idziemy do kuchni, idziemy do łazienki, idziemy na balkon, wychodzimy z tym telefonem wyprowadzić psa, wyrzucić śmieci. I ta druga osoba może być cały czas w jakimś lęku, właśnie w jakimś niepokoju, tak, prawda? No i tak jak powiedziałeś, no ale kontrolować kogoś co chwila, co on zrobił, czego, do kogo pisze, co on się tak uśmiecha do tego telefonu, prawda? Oglądamy film, a on co chwila ten telefon właśnie bierze do ręki.
Bo też nie powiedzieliśmy, to powinno być w moim interesie. Jeżeli ja latam z tym telefonem, to w moim interesie nie jest niepokojenie mojej partnerki czy partnera. Więc jeżeli mam taką sytuację, że łapię się na tym, że faktycznie przyrośnięty mam ten telefon do dłoni, to mówię, no, ta partnerka, partner powie, a co ty tak chodzisz? Ale proszę bardzo, zobacz, to jest to i to. Czyli nie ukrywam. Niepokojące jest to ukrywanie, wyłączanie, zmienianie. W ogóle nie rozumiem zmieniania pinów. To już jest sygnał coś, to jest nie.
No, no ja myślę, że to jest taki bardzo mocny sygnał, wiesz, no więc tego właśnie typu zagrywki,
tak,
ukrywanie.
Ciekawa jestem, tak, czy teraz widzowie czy słuchacze, którzy nas słuchają, oglądają, tak znają piny swoich partnerów.
Ja znam.
Nie, myślę, że to nie jest oczywiste, ale...
My nie znamy swoich pinów.
Ja do dzieci nie znam, bo znowu to jest inny świat. Mm-hmm. Oni budują swoją intymność. Mm-hmm. Jak poproszę i pokażą, ale już nie pamiętam ile lat temu, nie wiem jak były młodsze, no sen najmłodszy ma 16, córki starsze, jakby to jest ich intymność, prywatność. Oni tam jakby dojrzewają, tam mają swoje światy, być może miłości, sprawki różne. To jest ich prywatność. Ja nie mam do tego prawa, jestem tylko rodzicem. Nie ich partnerem, to oni będą budować z partnerem sobie to zaufanie i tak dalej. Ja ufam, bo mnie nic złego nie robią, mając takiego czy innego partnera, czy takie czy inne sprawki, jeżeli to jest zgodne z prawem, wszystko okej, okay. Jeżeli niezgodne, to i tak wcześniej czy później się dowiem. Więc ich pinów nie znam, oni moje znają. Ja nie mam nic do ukrycia.
Bardzo często pojawia się w związku po jakimś czasie taka sytuacja, że partner czy partnerka wraca do domu i odkłada telefon tak,
żeby nie było nic widać.
Tak. I wtedy ta druga strona zaczyna się denerwować, zaczyna ją nerwy zjadać, no bo z jednej strony jak zakomunikuje mu, dlaczego ten telefon odkładasz tak, a nie tak, to okaże się, że jest zazdrosna. A może tego nie chce, no ale,
ale
dlaczego on to zaczyna
robić?
Ale
mamy prawo,
prawda,
zadawać pytania. Mhm. Właśnie to. Mówiliśmy o tym, dlaczego komunikacja leży, bo my się boimy zadać pytanie, że jestem zazdrosna. To jest zwyczajne pytanie z ciekawości. Ojej, dlaczego pewnie odkładasz tak telefon, nigdy tak nie robiłaś?
No mówisz, co się stało? O
no
co
i
chodzi?
Tyle, i ty mówisz.
No i wtedy jak ja zareaguję na przykład,
zadzwonić?
Ale o co ci chodzi, nie rozumiem.
A, no to skąd te nerwy?
No tak, tak. No jak tak odpowiesz, to już nie ma rozmowy, tylko się zaczynają emocje.
No tak, ale nie ufasz, no, no,
i
nie rozumiem,
coś tam jest
nie
bardzo.
Chodzi,
no ale coś już nie bardzo. Mm-hmm. Od razu jest sygnał, że coś nie bardzo. Znaczy, normalną reakcją, przepraszam cię, poczekaj, Piotrze, powiedz mi, czy mam rację.
Ale byłoby zobaczmy to, jak ma telefon
ale
odłożony.
Nie. No, no ale ja z innych powodów,
ja
bo jesteśmy
schowany
tutaj. No. Że odpowiedział na to
film,
pytanie.
Przepraszam, dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, że wszyscy telefony na stół wystawiali, no, prawda? Nie wiem, czy pamiętacie ten film, świetna
nie widziałem
komedia.
Go, słyszałem, że tak. I co tam się działo?
Patrz, jak pięknie cię wybiła z rytmu, nie? Żebyś nie kontynuował z tymi telefonami.
Tak, ale właściwie nie wiem dlaczego, bo to jest nic takiego kontrowersyjnego nie mam do powiedzenia. Tyle tylko, że normalną reakcją jest mniej więcej taka odpowiedź. A nie. Nie ma problemu. Po prostu nie wiem, odruchowo.
Tak i już.
Niech tak leży. Już. Mhm.
Pamiętajmy, że jednak jak żyjemy w związku i żyjemy kilka lat w związku, to my siebie znamy na wylot. Nie da się okłamać partnera, partnerki, jeżeli nie jesteśmy mistrzem kłamstwa. Widzimy każdą zmianę, każdą odmienność tego, co było przez lata. Więc jakby ja czasami mówię ludziom, bo oni przychodzą, ja też spotykam się z parami indywidualnie i nagle się okazuje, że no faktycznie tam coś się dzieje. Ja mówię, no to trochę kultury, honoru, godności i szacunku do osoby. Po co my się mamy bawić? Spotykamy się i omawiamy sytuację i negocjujemy czy mediujemy rozstanie. Po co cały ten syf komu?
Mówi się też często, żeby nie grzebać w czyichś telefonach, laptopach, komputerach, bo zawsze coś się znajdzie.
No nie. To, co się znajdzie właśnie, to jest kolejny aspekt tej zazdrości, czyli chora zazdrość. Czyli ja wszystko jestem w stanie zinterpretować na niekorzyść. Wszystko. Ja w gabinecie miewam raz na jakiś czas takie osoby, znaczy one nie przychodzą, bo osoby chore na zazdrość, czyli z chorą zazdrością, które wszędzie widzą zło i wszędzie widzą niepokój, po pierwsze chcą tego partnera, wcale nie odchodzą, tylko chcą go zdominować, udowodnić, jakby ja to mówię brzydko, wytresować, żeby wreszcie był grzeczny i się słuchał i nie robił rzeczy, które mi nie podobają się. I to jest tak niesamowite, że nie da się udowodnić swojej niewinności. Mm-hmm. Wszystko zinterpretuje na niekorzyść. Każdą minutę, każdą zagniecioną koszulę, każde spóźnienie, każdy mail, że z pracy faktycznie coś się zadziało i wysłali SMS-a nie o 18, tylko o 19. I nie daj Bóg kobieta czy mężczyzna w zależności od płci. Jakby to jest straszne, bo ja mam wrażenie przez te lata, które pracuję prawie 30, że z tego nie wychodzą te osoby. Przez tyle lata mojej pracy zdarzyły się dwie osoby zazdrosne, które przyszły i powiedziały, proszę mi pomóc, bo jestem chorobliwie zazdrosny i niszczę swoją rodzinę. Mhm. Inne osoby się nie zgłaszają, bo one uważają, że to winna jest druga strona, bo przecież wszystkie dowody świadczą na niekorzyść i są tak naginane, naciągane te dowody. Po prostu wręcz szukają osoby, która potwierdzi. Jeżeli ja nie potwierdzam, to zmieniają psychologa, ale mówią, że koleżanka potwierdza. Wiadomo, koleżanka ma swoje interesy, to będzie potwierdzała, co jej wygodnie. Natomiast jeden człowiek stwierdził, że nie da rady, a drugi strasznie ciężka praca nad rozumieniem, szacunkiem, akceptacją, interpretacją, mówienie sobie, a co jeśli nie mam racji, jakby taka praca na własnej głowie. Po paru latach widziałem ich na ulicy, więc może się udało, kilkanaście wizyt i to była męczarnia dla tego zazdrosnego człowieka, który bał się o wszystko.
Ale z czego to wynika? Czy to jest jakiś... Wiesz, coś w głowie takiego siedzi, nad czym ten człowiek nie panuje, nie jest w stanie zapanować, bo tak został zaprogramowany. Czy to jest może wynik braku pewności siebie w związku?
Ja myślę, że różnych rzeczy. Na przykład mężczyźni żyją w takim schemacie, niektórzy. To się zmienia na szczęście, bo ten XXI wiek idzie w kierunku właśnie tego, że jesteśmy sobie równi, że każdy ma prawo wyboru i że czy kobieta, czy mężczyzna to decyduje o swoim życiu, a nie ktoś za nią, za niego. Ale jeszcze zdarzają się mężczyźni wychowani w środowiskach, w których kobieta nie ma nic do powiedzenia. Jak facet chce z nią coś zrobić, to zrobi. I na przykład ci mężczyźni nie pozwalają swoim, brzydko mówiąc, kobietom bywać w środowiskach męskich. Ja ich wtedy uczę, że to jest brak szacunku. Czyli ty uważasz, że twoja żona, twoja dziewczyna jest pibip, 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 bo wystarczy, że facet kiwnie palcem, to ona poleci. Ja im mówię, przecież ją obrażasz, nazywasz ją tak i tak, ja ich to nazywam, no tu nie będę, dosadnie. I oni mówią, ale jak to? Ja mówię, jeżeli uważasz, że ona się nie powstrzyma i że ona nie ma wyboru, to uważasz, że ona jest właśnie taką, a nie inną osobą. Ty o niej tak myślisz, ty o niej tak mówisz. To jest strasznie ciężka praca, bo to jest łamanie ich schematów, jakby przekonań, podejścia do świata, różnic damsko-męskich tych światów. I te osoby w sumie są nieszczęśliwe, no bo żyjąc w takim schemacie, że te kobiety jakby nic nie mogą, że to mężczyzna wybiera, że to mężczyzna rządzi, albo że kobieta poleci nie wiadomo za czym i tak dalej, tylko albo ma ten ostry syndrom, różne takie bzdury gadają. no to on będzie wiecznie nieszczęśliwy, no bo nie ma świata bez mężczyzn tak naprawdę, gdzie ona ma pracować?
Straszne to jest, no.
I oni są nieszczęśliwi i oni cierpią, natomiast nie idą po pomoc, bo często idzie to w tę stronę, że on ma rację. Rozmawiają z kolegami, ci koledzy oczywiście wiadomo, że nie chodzi o szczerość, tylko tam mają niezły ubaw, mówią tak, ale z niej taka czy inna. A widzisz, ja bym swojej nie puścił, tak jakbyśmy mieli prawo kogoś nie puszczać. I to się nakręca.
No ale ta kobieta bardziej cierpi jeszcze, prawda? Bo też co ona ma zrobić w tym momencie? Bo wiesz, mi się wydaje, że ten facet nawet może nie tyle, że jest zazdrosny o to, że ona pójdzie z pierwszym lepszym, tylko po prostu on nie akceptuje faktu, że otaczają ją inni mężczyźni, że ona się im może podobać, że ona się ubrała tak, a nie inaczej,
tak,
prawda?
Tak, wszystko naraz i ograniczenia. I tak naprawdę z taką osobą jest bardzo trudno żyć. Oczywiście da się, tak jak powiedziałem. Można żyć w każdym związku, tylko ten związek nie będzie szczęśliwy. Natomiast od takich osób, no to się jakby, no nie liczmy na to, że to się zmieni.
Czy faceci są bardziej zazdrośni niż kobiety?
Jak patrzę na statystyki, ilość związków i par zgłaszających się na przykład ze zdradą i pracą na tym, żeby związkiem, to ja mam takie powiedzenie, że jak kobieta przyłapuje męża na zdradzie, to przyprowadza go do psychologa i pracuje nad związkiem. Jak mężczyzna przyłapuje kobietę na zdradzie, to wystawia ją za drzwi. Natomiast też to się zmienia. Coraz częściej te osoby, które są dobrane jakoś, że naprawdę czują się dobrze, ale gdzieś tam powinęła im się noga, chcą zadbać. Ci faceci też przychodzą i też mówią, że właśnie coś się zdarzyło, że nie rozumieją też, że może też nie zadbali o ten związek, czy o tę partnerkę. I to jest fajne, że to się dzieje, bo bardzo wiele związków da się uratować, jeżeli naprawdę jest tam uczucie i miłość. I tu ważne jest, że u tych zazdrośników, przeważnie to są mężczyźni w tej formie, bo kobiety to są zazdrosne przez kontrolę. One są kontrolujące. On jest zazdrosny, on niby kontroluje, ale to nie jest tak jakby ewidentne i widoczne.
Kontrola, ale nie tylko telefonu, ale kontrola w ogóle, tak?
Wszystkiego, GPS, czepianie się, GPS? Kontrola rodzin. Oczywiście zakłada się GPS-y w tajemnicy swoim partnerom i partnerkom. Programy szpiegujące w telefonach się zakłada sobie, w komputerach. No tak ludzie żyją,
ja
nie wiem po
straszne,
co.
To jest straszne, bo tak naprawdę się zastanawiam, ja po co ja jedną jestem z tym facetem, skoro mu
ważną
w ogóle
rzecz.
Nie ufam.
Te osoby zazdrosne mówią, że kochają. I ich się uczy, im pokazuje, że ich rodzaj uczucia, no jest to uczucie, jednak jest to posiadanie. To nie jest miłość. Ja cię posiadam. Ty jesteś moja. Ty jesteś mój. To nie jest zdrowy związek. Nie ma posiadania. My siebie wybieramy. Miłość to jest wybór. Ja ciebie wybieram, ty wybierasz mnie. I też w tą stronę idziemy, żeby zrozumieć, że mamy ten wybór, ale kiedy wybieramy ciebie, to zaakceptuj to i uszanuj. Mogę wyjść, kiedy chcę, mogę zrobić, co chcę, ale patrz, wracam do ciebie. Widzisz to? Doceń to. Ja bardzo często używam, no bo jednak faceci rzadziej chodzą do psychologów, to też się zmienia na plus. I czasami jest jeden z argumentów. Ja to mówię i ci faceci, no właśnie, podkreślają, proszę pani, to, że on tu jest, znosi moje impertynencje, może to już jest jeden z dowodów na to, że jednak mu chyba zależy na tym związku.
No tak, to prawda, oczywiście. A to jest ciekawe, czy nie sądzisz, że to też jest kwestia pokoleniowa? Znaczy, że pokolenie starsze bywało bardziej zazdrosne niż to współczesne?
Pokolenie starsze, ja myślę, że bardziej było w takich związkach nie do końca udanych, ale akceptowalnych. I to młodsze pokolenie nie chce już się zgadzać na byle jakość. I oni częściej pójdą do psychologa, bo widzą tych rodziców, którzy nie są do końca szczęśliwi, niby nie są to złe małżeństwa, ale ciągle tam jakaś siekiera w powietrzu wisi, ciągle jakieś są niesnaski, ciągle jakieś fochy, jakieś rzeczy. I oni widzą, że oni są razem, może jest zwyczajny związek, ale szczęście to tam rzadko bywa u nich. I oni chcą mieć to szczęście, to poczucie, tę wzajemność, tę bliskość, to przenikanie, tę wspólnotę, której nie widzieli u rodziców. Bo z jednej strony efekt jest taki, no tu psycholog się odezwał, nie? Że się uczymy i też wytrzymujemy w związku byle jakim, bo mamy taki wzorzec, ale też na szczęście druga część ludzi, skoro oni tak mieli, to ja chcę mieć lepiej, nie chcę mieć takiego. Więc na dwoje babka wróżyła, mając przykład, czy wybierzemy i pójdziemy tą drogą co rodzice, czy jednak stwierdzimy, że o nie, tak nie chcę żyć. Bo kiedyś tych rozwodów Może nie było dużo mniej, bo sporo jednak było rozwodów, natomiast no, zgadzaliśmy się, ta praca, to wszystko, poświęcenie. Po co to zmieniać, stereotypy, jednak kobieta też bez mężczyzny czuła się gorzej. Te 30-40 lat temu i ten syndrom samotnej kobiety był taki stygmatyzujący trochę. Dzisiaj singielki czują się świetnie.
Ja czytam jakieś badania, że singielki to najszczęśliwsze kobiety.
Najszczęśliwsze?
Tak,
serio?
Tak, były jakieś badania, już nie przypomnę.
Chcesz o tym porozmawiać?
Teraz, nie przypomnę sobie teraz, jakie to były badania, ale takie badania czytałam. Ale ty powiedziałeś, Maciek, że kiedyś ta zazdrość była silniejsza u tych starszych pokoleń.
Ja zapytałem Piotra, nie jestem pewien,
ale
czy można tak powiedzieć.
To tak ci się wydawało, no, prawda?
Było więcej stereotypów, było więcej schematów, czyli więcej takich rzeczy wolno, nie wolno, wypada, nie wypada. Przez to tego było jakby więcej lub było to ostrzejsze. Natomiast też przez tą różnicę płci, no bo jak się cofniemy o te 100 lat, mężczyznom było dużo więcej wolno niż teraz na przykład. Niektórzy jakby narzekają, przecież nie robię nic złego, bo mój dziadek żył tak, pradziadek tak, ja też bym też chciał. No ale czasy się zmieniły.
No ale teraz mamy te portale randkowe też. No i bardzo często jest tak, że dziewczyna wchodzi w związek z chłopakiem poznanym na tym portalu i tak sobie myśli po miesiącu, no dobra, ale dlaczego ten Konrad Kamil dalej na tym portalu jest, prawda? No kiedy on się z niego wymiksuje. No i on się, załóżmy, po rozmowie wymiksuje, a ona sobie myśli, no dobrze, ale może założył gdzieś jakieś konto na innym albo jakieś bankowe. No więc my mamy więcej tych teraz bodźców, więcej tych możliwości
oczywiście
do zdrady, więc dlatego wydaje mi się, że
dlatego
ta zazdrość jest
silniejsza powinniśmy rozmawiać. W jakim miejscu jesteśmy, żeby obydwie strony wiedziały, że są w tym samym miejscu. Mhm. Bo mi się zdarzyło tak, że właśnie są takie znajomości z portali i nawet przyciąga jedno drugie i u mnie się dowiaduje, że są parą.
A przecież jeszcze raz, chyba nie załapaliśmy. Jeszcze raz powiedz.
Spotykają się, faktycznie robią różne rzeczy, ale coś nie pasuje, że to już trwa jakiś czas, no więc idą do psychologa i nagle jedna ze stron mówi, no ale przecież my jako związek, a to my jesteśmy związkiem. Myślałem, że to jest jakiś rodzajem przyjaźni, czegoś dodatkowego, friends with benefits i tak dalej. A to, żeśmy nigdy nie rozmawiali, że my już jesteśmy takim poważnym związkiem. Nie? Śmieszne.
To dobrze, że przyszli, bo teraz
dobrze, że przyszli.
Mogą pogadać
tak,
o tym.
W gabinecie psychologa możemy się wiele dowiedzieć o sobie, więc tak.
A dlaczego chciałaś mnie zapytać o sprawy pokoleniowe?
Wydaje mi się, że teraz ta zazdrość jest zdecydowanie silniejsza niż miało to miejsce.
Właśnie dlatego, że są na przykład nowe możliwości, których kiedyś nie było, tak typu portale randkowe.
No i właśnie te mikrozdrady, prawda? Że jak artykuł czytałam bodajże w Newsweeku czy w Polityce o mikrozdradach, że teraz jakiś tam procent osób te mikrozdrady uprawia. I czy te mikrozdrady są groźne?
Ale czy mikrozdrada to znaczy jest na przykład korespondencja z kimś, nawet nie dochodzi do niczego, a nawet do spotkania, do kawy nie dochodzi, ale sama korespondencja...
Ja mam prostą definicję mikrozdrady. Nie wiem, czy to gdzieś mówiłem, czy nie. Natomiast ostatnio w gabinecie tak wyszło. Mikrozdradą jest robienie z osobą, która ma płeć mojego partnera, mojej partnerki, te rzeczy, które mogę robić ze swoim partnerem, partnerką. A nie robię. To już jest mikrozdrada. Bo jeżeli ja sobie pisuję różne serduszka, wierszyczki i tak dalej z koleżanką z pracy, dlaczego tego nie robię z żoną? Przecież na tym polega nasze uczucie. Jeżeli sobie omawiam różne ważne sprawy z kolegą z pracy, to dlaczego tego nie robię z mężem? Jakby, bo tu chodzi o coś takiego, że wybieramy. No wiadomo, te pary homoseksualne powiedzmy i tak dalej będą tu miały trudniej. Natomiast chodzi o coś takiego, że z tej płci wybrałem tę jedną osobę. Ją wybieram i z nią chcę jakby doświadczać tych kontaktów z tą płcią. Reszta tych osób to są moi koledzy, koleżanki z pracy, rodzina i tak dalej, z którymi nie mam takich intymnych, prywatnych, ciekawych przebiegów, jak to teraz mówią, niż z tą osobą. Więc jeżeli robię z tą inną coś, co mogę robić z żoną i z mężem, to czemu tego nie robię z żoną, z mężem? To już jest dla mnie jakiś rodzaj zdrady tej ich prywatności. I czasami wychodzi, że te osoby, jak przychodzą pojedynczo, są niezadowolone. Albo z tą moją żoną to się pogadać nie da. A ten mój mąż to się na niczym nie zna, mam takiego kolegę, ma wszystkie narzędzia. Ja chciałem tylko remont zrobić, przecież ja dla męża te narzędzia brałam od kolegi. I czasami faktycznie tam w tle niczego nie ma, ale mimo wszystko to jest takie niefajne. Że może ja mam dwie lewe ręce i nie potrafię, nie wiem, załatwić, wypożyczyć sprzętu, ale moja żona rozmawia, miałem taki przypadek, z kolegą z pracy, który ma wszystko, nie opowiada, jak się remontuje, jak się wierci, jak się robi, jak się klei, jak się coś. I ona przekazuje to mężowi. no jestem zdradzony, opowiadasz o mnie jako tej totalnej lebiedze, jeszcze przed facetem z pracy, którego być może znam lub będę znał, nie rób mi tego. To nie jest przysługa.
My chyba rozmawialiśmy z Michałem Sawickim o tym, że my wszyscy w tej chwili, przynajmniej większość osób, że żyjemy w trójkącie tak zwanym. Czyli właśnie, że jesteśmy, załóżmy, my i jeszcze ktoś, z kim na przykład ty korespondujesz, albo ja. No mi się wydaje, że my nie żyjemy akurat w trójkącie, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale są osoby właśnie, które w takich trójkątach żyją, że coraz popularniejsze to jest i też może to daje jakiegoś poweru w tym łóżku, nie wiem, w związku, że...
Żeby tak podkręca, może tak podkręca, bo właśnie, że ta zazdrość jest potrzebna? Czyli że mówisz o tym, że jak już to tak się osiada w związku, powiedzmy, po jakimś czasie i nie ma tych emocji, nie ma tych fajerwerków, to wtedy odrobinę takiej zdrady jest dobrze przemycić, ale specjalnie wszystko, no mikro zdrady, czyli nierealnej, ale dać taki sygnał drugiej stronie, żeby ona była zazdrosna, bo w ten sposób pobudza się jakieś tam emocje w ogóle, żeby cokolwiek było.
Ależ oczywiście ludzie mają takie pomysły na związki. I teraz sobie przypomniałem panią, która wyrzucała raz na rok męża z domu, właśnie z różnych powodów takich, po czym jak za którymś tam razem, bodajże ósmym, nie wrócił, przyszła płacze. Ja wiem, ale wyrzuciła go pani z domu. No ale chyba nie po to, żeby odszedł.
Czy on tak wracał co roku? Wracał,
on tak wracał.
I więc ludzie wymyślają przedziwne pomysły na związek, a związek jest dość prostą konstrukcją. Tak naprawdę.
To trochę mi się przypomniała jak ta scena w Jeziorze Słonym z Katarzyną Butoft, film Kasi Rosłaniec.
Nie wiem,
czy
widziałeś.
Nie widziałem.
To tam była też scena, że ona tego męża, którego grał Stelmaszek Krzysztof, wyrzucała z domu, on wracał i też z takim wielkim zawsze bukietem kwiatów.
No ale w tym filmie nie zrobiła tego aż 8 razy. No,
ale nie wiemy.
Nie zła zawodniczka.
To ja chciałbym tutaj taki apel ogłosić, że pamiętajmy, że nasz partner, nasza partnerka jest jak chińska plastikowa łyżeczka. Faktycznie wiele razy da się wzgiąć, ale za którymś razem pęknie i koniec, już nie będzie.
Dobrze, ale że mogę jeszcze podrążyć ten wątek. Czy ty uważasz, że to jest coś złego? Bo ja to, o czym mówiłem, o tej mikrozdradzie, może to źle nazwałem, dotyczyło czegoś innego. Znaczy, że odrobina zazdrości nie jest zła w związku. Znaczy, że jeżeli partnerka nie widzi u mężczyzny żadnych emocji, on w ogóle już nie jest zazdrosny.
To z tej strony to jest
tak,
ważne,
tak.
Że my mamy dbać o ten związek. Bo to, co się dzieje, to my przestajemy się czuć ważni i atrakcyjni dla partnerów. A o to mamy dbać. To jest znowu inny temat, dbanie o związek. Bo jeżeli ten partner myśli, że od 30 lat ją miał, też mam taką scenę, pamiętam, wiele lat temu, to już się mam nadzieję dzisiaj nie zdarza, czy mnie kochasz? Powiedziałem ci przy ślubie, że kocham, jak się coś zmieni, to cię poinformuję. Jakby, no tak się nie dba o związek, więc jeżeli tego nie ma, to my przestajemy się czuć atrakcyjni, ważni, ciekawi. I tu wystarczy, że pojawi się ktokolwiek, kto okaże nam, że jesteśmy jednak inteligentni, fajni, wykształceni, ciekawi, atrakcyjni. To nas to kręci. My nie chcemy zostawiać tego partnera, jak mamy do wyboru, patrząc na niego czy na nią, oraz to, że tu jest tak ciekawie, tak przyjemnie, tak dla nas. Myśmy to powinni dostawać w domu ciągle. To nieważne, że to jest 20, 30 czy 50 lat. Ale właśnie podkręcać, że świetnie wyglądasz, podszczypywać się, dyskutować na ciekawe tematy, opowiedz mi o tym, bo ty tak pięknie o tym opowiadasz i tak dalej, bo to pielęgnuje związek.
Pewnie,
jeżeli
tak,
tego nie robimy, to ktoś to zrobi za nas.
Ile par tak potrafi?
No ale no to dlatego o tym uczymy, bo psycholog to też jest rola edukacyjna, żeby uczyć ludzi, jak sobie radzić.
I dlatego nasz podcast. Tak,
ja nie mogę się przebić z moim inaczej. Wyobraźmy sobie taką rzecz. On jest taki, jak ty powiedziałeś przed chwilą, jak to cię poinformuje. I on już uważa, że on ją ma, posiada, to jest jego kobieta, jego żona. W związku z tym się nią za bardzo nie interesuje, nie prawi komplementów i tak dalej. Ją to irytuje, bo by chciała, żeby było inaczej. W związku z tym, jak wyszli na Sylwestra, to specjalnie, trochę dłużej tańczyła z jednym gościem, który też był na tym Sylwestrze, specjalnie po to, żeby tamten jej mąż się tak obudził trochę, żeby zobaczył, o kurczę. Może powinienem coś zrobić, się bardziej postarać, bo ona nie jest taka do końca, być może już na zawsze moja. To jest złe działanie z jej strony?
To jest raczej test.
No.
Jak przychodzą do mnie z taką sytuacją, to mówię, że to jest diagnostyka związku. bo jeżeli wtedy go poruszy, no to rozmawiamy o tym, czego ona potrzebuje i dlaczego jej tego nie dajesz. Że ona musi cię walnąć między oczy takim tańcem przedłużonym z kimś, żebyś ty zrozumiał, że ona to dla ciebie robi, dla siebie robi, dla was, dlatego my to robi. Ale też jest czasami tak, że niech se tańczy, niech se ją bierze.
No to już sam
za...
Nie, no to to.
No to wtedy wyciągamy wnioski. Mhm. Znaczy, każda osoba decyduje. Tak jak powiedziałem, da się żyć w każdym związku. Najwyżej nie będzie szczęśliwy, no bo jakby my nie decydujemy, psychologowie, za kogoś, natomiast namawiamy do refleksji.
No ale tak czy siak może wtedy dojdzie do jakiejś rozmowy, bo jeżeli on zareaguje w taki sposób, że niech sobie ona tańczy ile chce, przynajmniej mam spokój i mogę sobie flirtować z tą blondyną, która siedzi obok.
Albo no nawet siedzi dojdzie, z kolegą i pić piwo.
No to dojdzie do jakiejś konfrontacji być może, bo ona, już mam wrażenie, że tym tańcem łapała się brzytwy, żeby zwrócić uwagę tak. swojego męża, na wieloletniego na przykład partnera.
Jeżeli taką faktycznie miała intencję.
No właśnie i na drugi dzień powie, ty nawet nie zwróciłeś uwagi, jak ja tańczyłam z kimś tam, prawda? No to może dojdzie do tej konfrontacji i być może trafią do terapeuty, do ciebie na przykład, a być może już nigdzie nie będą trafiać, bo on powie, wiesz co, ale ja się od 2 lat z kimś spotykam, a ona powie, tak. no i bardzo dobrze.
Dlatego
tak?
mówię, to jest sytuacja testująca, diagnostyczna dla związku. Co będzie dalej?
Niewątpliwie wniosek z tego, o czym mówimy, to jest taki, że trzeba rozmawiać, dbać o związek. I że ta zazdrość jest taka naturalna, ale lepiej, żeby jej nie było. No ja to tak rozumiem. A już...
Znaczy, ta zazdrość i tak jest, no bo nie jest nam przyjemnie, jeżeli ktoś przekracza granice. My nawet nie wiemy, jakie te granice są. Ja czasami robię taki zwykły test psychologiczny, wyciągam ręce do przodu, otwarte dłonie, czyli sytuacja bezpieczna i podchodzę do ludzi. I mówię, jak się pan, pani czuje, a teraz. I oni nagle mówią, oj, już, dość, pan nie podchodzi. Ja mówię, zobaczcie, macie granice. To jest ten dystans osobniczy. Pamiętajcie, ona ma, on ma. Zwróćcie na to uwagę. To nie jest tak, że sobie ktoś coś wymyślił i szanujcie to albo rozmawiajcie o tym, pytajcie, co mogę, czego nie mogę. W sensie, no wszystko mogę, ale co to w tobie wywołuje coś nieprzyjemnego? Gdzie czujesz się zdradzony, zdradzona? Co dla ciebie to jest? Może też ci wyjaśnię, jak jest, nie wiem, moja obyczajowość, bo mamy tradycję w rodzinie. Pojedziemy na Sycylię, gdzie nie jest to najbardziej otwarte miejsce na świecie na różne zachowania, ale mężczyźni na Sycylii od tam któregoś 10 roku życia całują się na dzień dobry.
Co całują jest się w sensie
całują
w usta?
Się na, policzki.
Nie jak Gierek z Brzeżniewem. Nie.
Cześć, już nie pamiętam 3 czy ileś tam razy. Mhm. I to jest normalne dla nich. To nic nie oznacza oprócz właśnie tego, że jesteśmy przyjaciółmi.
Inna kultura, prawda?
Więc, uczymy się tego.
My się też, mam wrażenie, teraz pomyślałam, uczymy naszego związku z poprzednich relacji i też może właśnie ta zazdrość na przykład może być wynikająca z poprzednich naszych relacji, że na przykład partner się nie w porządku, nielojalnie wobec nas zachowywał i my teraz tego obecnego partnera też non-stop kontrolujemy, szpiegujemy, bo mamy jakieś
to
tam
wzorce. To jest bardzo trudne, bo to znaczy, że nadal żyjemy z byłym partnerem. I tu trzeba brutalnie takiej osobie powiedzieć zaraz. Ma pani nowego partnera, a dlaczego pani do domu wprowadza tego byłego? Przecież ten nie ma nic na sumieniu, tamten miał, okej, było, minęło, jest to historia, ja wiem, że pani się boi i tak dalej, a co ten jest winien? Skoro pani ciągle o tamtym myśli, znaczy, że pani ciągle go zaprasza do tego związku, czy na to, żeście się umawiali, że kochanie, będę z tobą, ale też z tamtym, wiesz, no on był takim bym palantem, że ja muszę ciągle o nim myśleć, żeby zobaczyć, czy ty też takim palantem nie jesteś. To jest nie fair. Refleksja polega na tym, że budujemy, ja to nazywam pola minowe, czyli uczę się po tamtym partnerze, czego absolutnie nie akceptuję. Mówię mu to i czekam. Wejdzie na minę, czy nie wejdzie? Daję mu na przykład 3 szanse, idziemy do psychologa, może nie zrozumiał, a jeżeli nie, to sorry, to znaczy, że on nie jest w stanie żyć w moim świecie wartości. Bo pamiętajmy, że jesteśmy... szkoła się zaczęła, więc jak w pierwszej klasie mamy 2 zbiory, on i ona, czy tam partner i partner. I jeżeli jest część wspólna, to my w niej żyjemy. Jeżeli nie ma, to nie ma związku. I często jest tak, że my w gabinecie psychologicznym zaczynamy od sprawdzania tego, czy w ogóle istnieje jakaś część wspólna. I mi się zdarza znowu raz na jakiś czas, kiedy siedzimy, rozmawiamy i po prostu... Nic tam do siebie nie pasuje. Oni znowu są w związku, bo mogą być, tylko to związek nie będzie szczęśliwy. I wartości, i zainteresowania, i pasje. No nic tam do siebie nie pasuje. Gdzieś tam się zauroczyli, zakochali, była jakaś namiętność, a kiedy zaczyna się zwyczajne, czyli to najfajniejsze życie, czyli zwyczajne, czyli kromka chleba, która jest to tym czymś, co powinno być w związku, nagle nic ich nie łączy. Nagle są pretensje, są żale, a dlaczego ty nie tak, a ja tak, a ja to ja inaczej. Ale i ciągła dyskusja i przeciąganie prześcieradła, kołdry na swoją stronę.
Fatalnie.
Czasami ta wizyta u terapeuty ma służyć temu, żeby zrozumieć, że mimo, że cię kocham, czuję jakieś uczucia, to wiem też, że siebie unieszczęśliwiamy i jakby dajmy sobie jakby rodzaj wolności, bo z tego nic nie będzie, unieszczęśliwimy. Lub, jeżeli chcemy być razem, mamy prawo podjąć taką decyzję, ale wiedzmy, że będzie to trudne. Czyli nie oszukujmy się.
Piotrze, przepraszam, bo może ty się orientujesz jeszcze. W polskich szkołach teraz się uczy czegoś takiego jak, nie wiem, komunikacja, przygotowuje się do życia. Jest tylko taki przedmiot tam, życie, nie, jak to się nazywa? Życie w rodzinie.
Wiedza o życiu w rodzinie.
Przygotowanie do życia w rodzinie.
Coś takiego. To tam trochę o seksie niby tam mówią i tak dalej, ale nie ma czegoś takiego.
Nie, jak mi dzieci opowiadały, jak to miały w szkole, to mówiły, że nie chcą na to chodzić, bo właśnie pani robiła 45-minutowy wykład, że nie powinien być telewizor w każdym pokoju w domu.
O.
No to takie ważne.
No to jest bardzo ważne.
Nie, no,
oczywiście, że tak.
Pożycia małżeńskiego,
u nas nie ma,
nie,
bo
chodzi o to. Chodzi o to, że to jest ważne dlatego, że znaczy kto i jak przygotowuje młodzież, dzieci, młodzież do życia dorosłego, do tworzenia
Mnie się wydaje, jak rozmawiałem kiedyś z takimi wiekowymi nauczycielami, którzy jeszcze przedwojenne szkoły kończyli i wykładali wtedy wiele lat temu, to oni mówili, że chyba pomysłem między innymi języka polskiego i literatury było to, że tam uczymy się o tym, jak się zachowują ludzie. Czytamy dialogi takie czy inne, tam właśnie w tych lekturach jest, jak rozwiązują ludzie problemy, że temu służy lektura. Ja mam wrażenie, że dzisiaj ta lektura służy zdaniu jakiegoś egzaminu, opis przyrody plus opis postaci, krótka rozprawka i nikt w ogóle nie zwraca uwagi, że w literaturze, w języku polskim mamy dialogi, które uczą, pokazują, jak ludzie rozmawiali kiedyś, jak rozmawiają teraz, czy sobie radzą, czy nie radzą, jak można było inaczej porozmawiać. Bo że nauczyciele języka polskiego mają tysiące możliwości, tylko nikt od nich tego nie wymaga, wręcz mają jakby program zapchany czymś innym, czyli narzędzie, które mamy pod ręką, jest kompletnie niewykorzystywane.
Ale zobaczcie, jak pięknie na podstawie tych dialogów to, co powiedziałeś, można byłoby rozmawiać o związkach, jakie miały miejsce w XIX, XVIII wieku, na podstawie tych lektur, tych dialogów, które były między bohaterami.
Ale rzeczywiście,
książek,
no, ale
super
to bardzo, bardzo fajny wątek w ogóle poruszyliśmy. Poruszyłeś tych dialogów. Nie ma to jak dobry dialog. Myślę, że tak w ogóle raczej jesteśmy nastawieni na monologowanie niż dialogowanie. Natomiast...
A to jest bardzo ważne. Bo poczekajcie, bo to jest bardzo ważne, bo jak uczą się u psychologa ludzie rozmawiać, to ja im wszystkim mówię, rozmowa jest wtedy, kiedy dwie strony rozmawiają, żeby było łatwiej, zadajemy pytania. I z zaciekawieniem czekamy na odpowiedź. Mhm. A ludzie rzucają tym równoważnikiem zdań i mówią, o, ja to myślę, że ty jesteś taki i taki i taki, a wtedy to robiłeś to i to, i co ty na to? I ja wtedy ich uczę, jak są obydwoje, a pan, pani, niech nic nie mówi. A wtedy druga strona ma zapytać, dlaczego nic nie mówisz? Bo nigdzie nie widziałem znaku zapytania. Mhm. Bo jeżeli chcesz ze mną rozmawiać, to prowadź dialog. Zapytaj mnie o coś, a nie stwierdzaj. Bo jeżeli stwierdziłaś, to ja już nie mam nic do powiedzenia, to już wszystko wiesz. Czyli dialog to jest rozmowa. Ja chcę wiedzieć. Ja często tak mam, że siedzi ta para, bo on pewnie myśli to i to. Ja mówię, nie czytamy w myślach, proszę z tego zdania zrobić pytanie. Jak to pytanie? Proszę zapytać męża, żonę. No dobrze, czy ty myślisz tak, a nie? Nie. Widzi pani, warto było spytać pani całkiem co innego, czy pan całkiem co innego myślał. Nie zadajemy pytań, nie czekamy na pytania, rzucamy tak jak powiedziałeś, rzucamy, jest monolog i nagle chcemy, że druga strona, żeby zrobiła coś. Ale co?
No zgadza się. Jest takie ćwiczenie aktorskie dotyczące improwizacji, że dialog polega na zadawaniu pytań. To znaczy ten, kto nie zada pytania, tylko powie zdaniem twierdzącym, to przegrał, odpada.
Dokładnie. Pięknie.
Ale a propos tych lektur szkolnych, to sobie przypomniałem o tym, że są dwie, może niekoniecznie szkolne, albo nie w każdej szkole i nie w języku polskim, ale dwie wielkie dzieła literackie dotyczące zazdrości właśnie. I autorem jest William Shakespeare. Jedno dzieło to Otello, gdzie oczywiście tam jest ta zazdrość, no patologiczna, to jest to, o czym mówiłeś wcześniej, że potwornie przerysowana, a druga to opowieść zimowa, która właściwie jest, ma podobny wymiar, czyli zazdrośnikiem potwornym jest główny bohater i to nie za dobrze się kończy.
A propos pytań, to ja pytam w takim razie, póki jeszcze cię tutaj mamy, z czego się bardzo cieszymy. Zazdrość o byłą partnerkę, partnera. Bardzo często poruszany wątek. Co ty na to? Czy coś takiego powinno tak mieć rację bytu?
Powiedzieliśmy, to jakby wprowadzanie do naszego życia kogoś z przeszłości. Czemu się nie odciąłem? Czemu się nie odcięłam? I my, jako nowy partner, mamy prawo jakby oczekiwać, że w naszym świecie tej osoby nie będzie. W pomysłach, w tekstach, w przypomnieniach, w zdjęciach, w różnych takich rzeczach jesteśmy w stanie wymediować. To jest twoja przeszłość, historia, okej, trzymaj sobie w jakimś albumie gdzieś, bo też nie mogę wymagać aż tyle, ani kazać niczego partnerowi, partnerce. Natomiast nie chcę obcować z tą osobą. Mhm. Jeżeli pojawia się ta osoba z przeszłości w formie rozkmin, a on to tam, a wiesz, a on potrafił, a ty nie, to porównywanie jest strasznie nieprzyjemne, bo to też nie wiemy, jaka jest intencja. Czy ty mnie chcesz tym zmotywować, czy ty mnie chcesz obrazić? Jakby o co ci chodzi? Po co mnie porównujesz do swojego poprzedniego partnera? Jeżeli jesteś niezadowolony, niezadowolona, to powiedz mi z czego i zastanówmy się, czy da się to zmienić.
A jeżeli on dalej utrzymuje kontakty z byłą partnerką, bo mówi, że się przyjaźnią, ale po prostu nie wyszło im jako para?
No, to jest problem taki, że jeżeli my wchodzimy w nowy związek i ten były, była jest na świeżo, czyli my jesteśmy jakby tą osobą zaraz po, to ja zawsze namawiam, że jakby nie ma nic złego. Jakby przyjaźń damsko-męska według mnie nie bardzo istnieje, jeżeli to na jakichś tam określonych warunkach. No i właśnie z byłym, z byłą da się przyjaźnić. Ale nie na świeżo, bo na świeżo jeszcze są jakieś uczucia, jeszcze są jakieś zależności, jeszcze jakieś żale, pretensje. Tylko jeżeli odchodzimy z jakiegoś związku, dajmy sobie czas, żeby wszystko ostygło. Czyli możemy nawet zablokować, nie odzywać, nie musimy wysyłać tych życzeń imieninowych, urodzinowych i tak dalej, po to, żebyśmy naprawdę takim otwartym, szczerym, prawdziwym sercem wyszli do drugiej osoby. I dopiero jak z tą osobą mamy już taki fajny, trwały związek, może się okazać, żeśmy na kogoś wpadli, ktoś się odezwał. Okej, wyjaśniamy, opowiadamy i sprawdzamy, czy to jest jakaś znajomość, czy nie. Ja z byłym chłopakiem mojej żony wódkę, chyba nie powiem tego, spotykaliśmy się jakby i nie ma problemu, jakby tak, i znamy się, lubimy się, nie ma problemu, ale to było po iluś tam latach.
No tak, tylko żeby tego też nie zataić, prawda? No bo też jest ten problem tych takich pierwszych miłości, że my często wracamy do tych pierwszych miłości, bo nam się kojarzą z młodością, ze szkołą, z flirtem, z wakacjami,
tylko cały
prawda?
Czas to jest pytanie, znaczy, że czegoś nam brakuje. Bo jeżeli kocham tę osobę, ją wybieram z całego tłumu, to ja nie myślę wtedy o niczym innym, ani o nikim innym, tylko chcę być z tą osobą zawsze, wszędzie, w tej naszej kuli, którą tworzymy w tym naszym byciu razem i reszta świata mnie naprawdę nie interesuje, bo jeżeli interesuje, to muszę się zastanowić, o co mi chodzi. I czasami mamy niepodcinane, nie to, że ja chcę, jeżeli lubicie, to ciągle tymi historiami opowiadam. Była dziewczyna, która przyszła, że wychodzi za mąż, ale no niby świetny ten jej kandydat na męża, super i kocha i w ogóle, ale ona no coś tam jeszcze gryzie, ona nie wie co. Tak jakby no nie na 100%, tylko na 98% i tak rozmawiamy. No i ja strzelam, mówię, a były. Jakiś taki największa miłość. Nie, to nie o to chodzi, okropny był i tak dalej, ale ja już widzę. Oczka iskrzą, wszystko, ja mówię, pani opowie. No i z wypiekami na twarzy, no w liceum miałem takiego jacusia, takiego, ach w ogóle, ale on był okropny, on mnie zdradzał z koleżankami, świnia był, po prostu nienawidzę go. Mówię, dobra, niepozamiatane jest. Ależ co pan gada? Przychodzi na kolejną wizytę i mówi, Boże, miałam zjazd w szkole, w liceum. Mówi, co, dobrze, że ja u pana wcześniej byłam, co? Bo złapałam się na tym, że z koleżankami rozmawiam mój Jacek. I ona nie chce z nim być, tylko gdzieś tam sobie nie posprzątała jeszcze. I ona mówi, bardzo dziękuję, ja już wiem, muszę, kocham tego, ten jest wspaniały. A po prostu Jacka trzeba umieścić to jego pudło w archiwum, tam gdzie jest jego miejsce, a nie uważać, że to jest najlepsze, co mi się kiedyś trafiło i przeżywać go jak nastolatka. Mam już więcej lat, kocham tego, myślę o takim życiu, muszę to sobie poukładać.
Był taki serial na Netflixie, teraz drugi sezon, zaczęłam oglądać, Mroczne Pożądanie chyba on się nazywa, gdzie właśnie wraca ta miłość sprzed lat, no i oczywiście kobieta musi dokonać wyboru między mężem i rodziną, a tą miłością. No i to nie jest takie proste i nawet to zakończenie pierwszego sezonu było takie niezero-jedynkowe, także to może do łatwych rzeczy wcale nie należeć. Ale podobał mi się wątek o tej przyjaźni, co powiedziałeś, damsko-męskiej, że ona nie istnieje chyba, że tam w jakichś określonych zasadach, tak? Więc o co chodzi z tą przyjaźnią? Bo, a to moja przyjaciółka, daj spokój, no co ty jesteś o tę moją przyjaciółkę zazdrosna?
Nie. Ja nie wiem, czy u was w podcaście mogę powiedzieć, ale spróbuję delikatnie. Jeżeli mój przyjaciel kładzie mi głowę na kolanach, bo jest smutny, ja go głaszczę po głowie, on mnie głaszcze po tym kolanie i ja dostaję wzwodu, to znaczy, że to nie jest mój przyjaciel. Bo nie wiem, czy mogę powiedzieć, przyjaciół się nie puka. Więc jeżeli następują tam reakcje damsko-męskie związane z seksualnością, to nie ma przyjaźni.
Ja myślę,
przyjaźń
że
jest
tak.
aseksualna. Więc przyjaźń jest dozwolona, kiedy to jest były. I już wiemy, że tam już nic nas nie łączy. Ono nas nie kręci, ona nie kręci. Może na golasa siedzi na tej plaży nudystów i w ogóle to jest były i w ogóle znamy go na wylot. Ewentualnie jest dopuszczalna w sytuacjach, kiedy jesteśmy dla siebie tak uczciwie naprawdę nieatrakcyjni lub kiedy ta przyjaźń była z młodości i ona jest raczej jako bratersko-siostrzana i my się czujemy jak rodzina, jest jakby coś obrzydliwego dla nas takiego, że w ogóle nie przyszłoby nam do głowy i tak dalej. Natomiast z koleżanką z pracy to jest moja, wiesz, taka fajna młoda blondynka, taki ma fajny biust, talię, bioderka i wiesz, no moja przyjaciółka. No myślę, że jakby się rozebrali obydwoje, to on by miał reakcję nieprzyjacielską. Więc to o to chodzi.
Ale
że
myślę,
my jesteśmy istotami seksualnymi i ta osoba, która jest zazdrosna o tę przyjaźń, wie o czym mówię. Jest zazdrosna o to, że być może ty nie chcesz człowieku, ale boję się tego, że nigdy nie wiemy, co jakby w drewnianym kościele cegła na głowę spadnie, jeżeli ktoś ma pecha. Po co ci to? Czego nie możesz robić ze mną, co robisz z nią? Rób to ze mną. No ale to jest to pytanie znowu o dbanie o związek. Rób to z nim, bo on naprawdę pójdzie gdzie indziej robić to z kimś innym. Więc my dbamy o ten związek. Miłość polega na tym, że my naprawdę wypełniamy swoją przestrzeń tym, czego potrzebujemy. A jeżeli nie jesteśmy w stanie, bo i takie znam związki i sytuacje, że są jakiegoś rodzaju potrzeby, mamy choroby, mamy wypadki, mamy różne sytuacje, też się da dogadać. Ale wtedy znowu jest to omówione. Znowu to jest jakby okupione dyskusją, różnymi aspektami i to jest prywatna sprawa tych osób. W to nie wchodzą dzieci, w to nie wchodzą rodzice, w to nie wchodzą przyjaciele, tylko oni we dwoje borykają się z jakimś problemem i o tym rozmawiają. U mnie też i wtedy dochodzimy takich czy innych, gdzie oni zgadzają, że ta forma związku będzie ich teraz taka. Przez ten czas czy dalej, bo na przykład nie mogą sobie pozwolić na coś takiego, nawet jeżeli chodzi, nie wiem, o finanse, o rodzinę, nawet o intymność i seksualność. Wszystko jest do obgadania, bo miłość jest ponad tym. Dlatego ta przyjaźń jest ważna, bo przyjaźń jest uczuciem. Przyjaźń jest miłością. Jeszcze w XIX wieku tak mówiono, kocham swoich przyjaciół. To jest uczucie. Bycie z kimś i ta miłość w związku, ta miłość romantyczna, to jest przyjaźń plus seksualność. Więc jeżeli mówimy o przyjaciółce, to znaczy, że mamy do niej uczucia, bo to jest moja przyjaciółka. Gdzieś tam kochamy tych swoich przyjaciół. Natomiast to jest takie, ja to się boję czegoś takiego i często wychodzi, że ta przyjaciółka czasami to jest taka rozrywka, tak fajnie się dobrze czuć. Tak
znaczy
mówisz, dobrze...
że to przyjaciółce dla faceta, tak?
Przyjaciółka, przyjaciel dla każdej płci, że czuje się atrakcyjny, atrakcyjna, z tymi młodymi albo atrakcyjnymi ludźmi, a tak się fajnie rozmawia, to mi coś robi, podnosi to moje poczucie własnej wartości. Zamiast iść na terapię, to mam swoje przyjaciółki czy przyjaciół, którzy podnoszą mi poczucie własnej wartości. Lubię być adorowana, wiele kobiet lubi być adorowanych. W tym też nie ma nic złego pod warunkiem, że są jakieś granice. I wtedy wiemy, że to jest adorowanie. Ale jeżeli wchodzimy w jakiś związek, no to kończy się adorowanie. Jakby nie chcemy, żeby moja żona była adorowana przez innych, to ja ją mam adorować, a nie kolejni jakby koledzy z pracy. To jest dość skomplikowane.
Ale jednocześnie
to nie jest
proste.
Podcast, bo tak, nie, tylko no... każdy przypadek jest inny. Mhm. Tu chodzi o to, że można się ze mną kłócić, ludzie dyskutują, no bo faktycznie są jakieś przyjaźnie. Ja też z liceum mam siostrę, w cudzysłowie tak do siebie mówimy, nas nic nie łączy, nie łączyło, znam wszystkich jej facetów, ona na moje sprawy, ale my się widujemy raz na rok, tam nie ma, że my sobie SMS-iki wysyłamy. Jakieś tam, nie wiem, biznesy czasami nas łączą, coś, pomagamy sobie w czymś, ale to jest od wielkiego dzwonu. To nie jest tak, że właśnie przyjaciółeczka, a tu SMS-ik, tutaj zdjęcie z wakacji. Znam sytuację, gdzie facet, no obydwie płcie, jest z żoną na wakacjach, robi zdjęcia i nikomu innemu, tylko koleżance z pracy wysyła zdjęcia z wakacji. No to nie jest fajne.
Znaczy nie jest normalne. No nie.
To nie jest normalne.
Nie, no oczywiście, że nie jest. To, co powiedziałeś, bo mówisz, że to jest skomplikowane, no w pewnym sensie tak, ale z drugiej strony to jest bardzo proste, bo jest takie oczywiste, że tak kiedy cię słuchamy, to kiwamy głowami, no bo jak inaczej? A jeśli chodzi o tę przyjaźń damsko-męską...
Jeszcze jest jeden moment tak? przyjaźni damsko-męskiej. Kiedy ta znajomość już była kiedyś skonsumowana i już tego nie chcą. Mhm. Wtedy też można się kolegować, powiedzmy, przyjaźnić, ale nie no, bez tego tiu-tiu. Pamiętajmy, że dla zdrowia naszej tożsamości psychoseksualnej, my powinniśmy dla naszego zdrowia mieć przyjaciół facetów jako faceci, a kobiety przyjaciółki kobiety. Bo to jest ta nasza tożsamość, my się w tym dobrze czujemy, my tam się właśnie czujemy pewnie, my od nich dostajemy energię, akceptację. To moja żona czasami pyta, bo ja ciągle poznaję ludzi, ja mówię, o jacy fajni, no i jak, chociaż męski. Ja mówię, słuchaj, testosteron tak kapie, że po prostu... I to jest fajne, właśnie z takim prawdziwym facetem spotkać się, iść na kawę, pogadać o czymś, może jakiś biznes zrobić, albo lepiej nie, żeby nie popsuć tej przyjaźni. I to jest to. No, z koleżanką byłoby dziwnie, z przyjaciółką jakby też jakby nie, bo tak się nie
koleżanka
otwieramy.
Miałaby funkcję kolegi, tak jak ty mówisz. Znaczy, że to już jest ta przyjaźń
męsko-damska. To już tak, już tam wszystko tak, to moja ta siostra tak. przyszywana.
No tylko, żeby dwie strony
wiemy.
Też patrzyły na to, że to jest tak. ta przyjaźń, no, tak. prawda? I tak. że to jest ta siostra, a nie, że na przykład tutaj dla jedna strona strony. Wie, że to jest ta siostra, a tamta tylko czeka na to, żeby coś się w tym związku wydarzyło. I potem, biedny, no wiedziałam, że tak. no, możesz na mnie liczyć, prawda?
Przy okazji tą moją koleżankę z liceum wszyscy w domu znają. To nie jest tak, że to jest obca osoba. Myśmy byli u niej, ona była dla niej za daleko. Jakby znamy się, widujemy się, wiemy kto jest kto.
No tak,
dzieci
to
nawet
inna sytuacja,
wiedzą, znają. Jakby to nie jest nikt ukrywany, koleżanka z pracy, o której nikt nie wie jak wygląda.
To może lepiej.
Jeszcze jest ten wątek, skoro poruszyłeś tę sprawę, że mężczyźni powinni mieć te spotkania męskie, a kobiety powinny mieć przyjaciółki. Bo może być i tak, że w związku jest opór dotyczący tego typu spotkania. Znaczy, ty mówisz, że idziesz z koleżankami, ale czy ty na pewno z koleżankami? Wiesz co, tracę cię z pola widzenia, coś tam jest niehalo. No to ja już wiem, co ty powiesz. Znaczy, że sobie nie ufają. No to o czym my mówimy?
Jest kontrola, jest zazdrość, nie ufają
sobie.
No bo
sobie. Tak naprawdę ty powiesz, no nie rozumiem, ale przecież wszystkie te koleżanki mają mężów, partnerów, dlaczego się nie możemy wszyscy spotkać, tylko wy same, czyli co? Coś się tam będzie działo, jakieś tajemnice no tak. macie przed nami, prawda?
A tymczasem Piotr chce powiedzieć i słusznie dobrze, że o tym mówimy, żeby dać sobie tę przestrzeń, prawda?
Tak,
w związku.
Tak. Dać jakby... Żeby zrozumieć, ja mam troje dzieci, dwie córki i syna i córki tam dorastające kilkanaście lat, wiadomo, tam pytały różne rzeczy podczas dojrzewania i jak żona była pod ręką, to ja mówię, przepraszam bardzo, nigdy nie byłem małą dziewczynką. Bardzo proszę, o tym rozmawiacie z mamą, jeżeli nie, ja oczywiście chętnie porozmawiam, jakąś tam wiedzę mam, ale to jest jakby wasze. Ja to znam, nie wiem, z podręczników, z rozmów, nauczyłem się, wiem, ale tego nie przeszedłem, tego nie przeżyłem. A z synem o różnych takich sprawach rozmawiam. Ja, no bo ja przez to przeszedłem, rozmawiamy sobie, śmiejemy się, mamy swoje nawet, a to jest fajne, on ma dopiero 16, ma 1,86 m i mamy już swoje męskie żarty. Super to jest.
A to nie jest taka sama spełniająca się trochę przypowiednia, jeżeli kobieta czy facet są tak chorobliwie zazdrośni, że wychodzi ta jedna strona i mówi, no i miałaś wrócić o 12, jest 12:40, gdzie byłaś, dlaczego nie odebrałeś telefonu od razu, czyli na pewno kogoś poznawałeś. I w końcu tak ktoś sobie pomyśli, kurczę, a ja i tak nikogo nie poznałem, to ja może w końcu kogoś poznam, tak?
Tu są dwa aspekty. Pierwszy jest to, że szanujemy się. Czyli jeżeli obiecałem, że mam być o 12, a wiem, że nie zdążę, to w 11:30 dzwonię i wyjaśniam. Jestem tu i tu, na 12 się nie wyrobię, tu patrzę, będę prawdopodobnie 12:40, przepraszam, od razu cię informuję, żebyś nie czekała. Tak się zachowujemy w zdrowym związku. A nie przyjeżdżamy 12:40 i mówimy, no co się stało? No to się stało, że ona przez te 40 minut nie wie, co się dzieje. Denerwuje się, on nie odbiera telefonu. Może on zginął, może był jakiś wypadek, może coś się stało. Jakby jednym z pomysłów, jeżeli jest zazdrosna, że faktycznie może kogoś ma, po co to robić? Zadzwoń, to są też te zasady, które my omawiamy, no trochę kultury, jakby szacunku takiego do siebie. Nawet jeżeli idę na imprezę, myślę, że będzie beznadziejnie, no bo to koledzy z pracy, oni nigdy nie byli fajni i pewnie będę o 10:00 i nagle się okazuje, że nasi koledzy z pracy, tak, słabi, ale w tej samej knajpie byli inni, druga firma robiła i żeśmy się poznali i po prostu jest tak fantastycznie, super i gadka i tańce i w ogóle ekstra. Dzwonimy do tej żony, do tego męża i mówimy, kochanie, miałem być o 10:00, jest 9:30, słuchaj, się tak to rozkręca, czy masz coś przeciw? Uwielbiam ten tekst, bo nie może mi zabronić, ale z szacunku pytam, czy masz coś przeciw, że pobawię się, nie wiem, do 12:00 czy do 1:00 lub po 12:00 zadzwonię, jakie są plany? Okej, dobra, bo jeżeli ufamy, to mówimy, tak, baw się świetnie.
A można napisać?
Można. Tylko jeżeli nie będzie odebranej, nie będzie odpowiedzi, to dzwonimy, tak, bo może nie dotarło. No tak. Czyli jakby jakaś komunikacja powinna być.
Mhm. A jak tak się notorycznie wydarza, że tam z tej 10:00 robi się druga w nocy?
To... No więc to ktoś jakby nie może oszacować czasu. Wtedy siadamy i mówimy, zaraz, dlaczego ty od pół roku mówisz, że będziesz o 12:00 i za każdym razem dzwonisz, że będziesz o 3:00? Powiedz mi, że będziesz o 3:00, to będę wiedział jakby o co chodzi. Bo to znowu może być jakiś rodzaj manipulacji. Że ja ci się sprzedaję jako osoba, nie, ja w ogóle nie jestem rozrywkowy. Nie, absolutnie ja nie lubię, ja będę przed północą. Ale za każdym razem dzwonię, a wiesz, no tym razem jest fajnie. I ta żona, ten mąż mówi, no wiesz, mamy maj, już 12 raz jest fajnie, tyle tygodni jeszcze nie było. No, no może było do maja.
No i wtedy w tej głowie coś się rodzi, że może ktoś tam się pojawił.
Tak, no bo mówimy o tej
pojawił,
zazdrości,
prawda?
Że my ciężko czasami pracujemy nad tym, żeby ten partner, partnerka byli zazdrośni. To jest nasza robota. Bo załóżmy, że naprawdę nic się nie dzieje i jest to zaufanie, a my przeginamy. Spóźniamy się, lekceważymy, nie mówimy, odkładamy ten telefon. Czy jakby lekceważymy to, że związek potrzebuje informacji, potrzebuje dbania o niego. No więc jeżeli ta druga strona staje się zazdrosna, to przez nasze działanie. Bo ona sobie nie usiadła. Trzy lata nie byłam zazdrosna, ale to już dość tego, od dzisiaj będę zazdrosna. To się nie bierze znikąd. Chyba, że taka była zawsze, no ale to widziały gały, co brały.
Ale wiesz, bo może być też tak, że ten telefon jest położony w tę stronę nie dlatego, że jest jakiś coś tam, się dzieje w relacji męsko-damskiej, tylko że znowu kolega napisze, a ona ma alergię na mojego kolegę, bo to jest ten gość, który mnie wyciąga zawsze do baru albo gdzieś tam. I ja dlatego, żeby mieć święty spokój. No może tak być.
I uwaga, święty spokój jest to bardzo zły doradca, bo żebym miał święty spokój, to dzwonię do kolegi i mówię, słuchaj, po 10:00 nie pisz do mnie SMS-ów, bo cię zablokuję. Bo chcę tak mieć święty spokój.
Okay.
A dla mnie święty spokój z żoną jest ważniejszy niż z tobą. Szanujesz mnie, to nie pisz po 10:00.
No i mamy, ja myślę, z kolegą też trzeba rozmawiać.
Ja myślę, że wszystkie panie teraz pana uwielbiają, które nas oglądają i słuchają.
No nie wiem.
Tak, i będzie taka rozmowa po naszym podcastie. No widzisz, słyszałeś, co pan Piotr mówił? Słyszałeś?
Powiedz temu, Krzysztofowi, że no, po 22:00 niech do ciebie nie wypisuje, cię nie wyciąga tu i tam.
Ale pamiętajmy, że to działa w dwie strony, bo panie też mają swoich przyjaciół, kolegów, też chodzą na imprezki, też są rozrywkowe i też rozmawiamy, informujemy co, po co, dlaczego z kimś i ufamy sobie, chcą iść na panieńskie do klubu, gdzie panowie tańczą, niech sobie idą. Tak sobie wybrały, chcą sobie robić żarty z tej panny młodej, proszę bardzo, niech sobie robią, tam się nic złego nie dzieje, a że sobie popatrzą i sobie popatrzą. Jeżeli wracają do ciebie, drogi partnerze, znaczy, że wybierają ciebie. Nie stwierdziły nagle, wow, to ja będę teraz stała pod drzwiami i czekała na tego tancerza. Nie, ona wraca. My wracamy, chcemy być w tym związku. Jeżeli będziemy o wszystkim rozmawiali, będziemy dbali o ten związek i będziemy szczerzy, to nic temu związkowi nie zagraża. Jeżeli pojawią się jakieś kryzysy, no to szybciutko trzeba iść do kogoś, z kim można to umówić.
Ja mam panieński w październiku, nie mówiłam ci.
A ja 16 jestem mówiony z Robertem.
Ta Tak, dokładnie tak. I w kalendarze sobie to wpiszcie od razu.
On mi pisze po 22.
Co?
Słuchajcie, a tak podsumowując naszą rozmowę, to myślę, że z tą zazdrością jest tak, że przyczyną tej zazdrości mogą być dwa aspekty. Albo jeżeli ktoś daje nam powody, że możemy tę zazdrość czuć regularnie, notorycznie, albo po prostu my musimy się zastanowić, co się z nami dzieje, co z nami jest nie tak, że my jesteśmy zazdrosne, bo ten partner nam nie daje żadnych podstaw ku temu, prawda? Więc czy to jest ta była relacja i wprowadziliśmy tego partnera byłego do naszego nowego związku, czy my mamy niskie poczucie własnej wartości.
Czy jest ten lęk przez tego partnera byłego i przez doświadczenia, że tyle razy byłem poturbowany, że teraz już się boję.
Więc chyba najpierw trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jest ta zazdrość u nas tak silnie zaznaczona. Więc to jest chyba takie kluczowe.
Ważne jest też, że jeżeli nie mamy dowodów, mimo żeśmy szukali i próbowali, i idziemy do psychologa i ta osoba, ten partner, partnerka są niewinne, to w tym momencie jest pytanie, z jakiego powodu ja jestem zazdrosny? Co ze mną jest nie tak, że nadal jestem zazdrosny, jestem zazdrosna? To nie jest problem mojego partnera. To jest mój problem.
Piotrze, bardzo ci dziękujemy. Dowiedzieliśmy się naprawdę wielu ciekawych rzeczy. Także
i nasi słuchacze też.
Nam bardzo miło ciebie tutaj gościć. Piotr Mosak, dziękujemy, terapeuta par.
Rozmawialiśmy o zazdrości i nie tylko.
Dziękuję za zaproszenie.